Dziękuję za komentarze, polubienia i udostępnienia filmu. Nawet jak jest zdemonetyzowany. Ale wtedy może nawet bardziej.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym programie Antysystem. Jak zwykle, ja jestem w Warszawie, a Wojciech Cejrowski... Na ranczu.
Te, kiedy Państwo to oglądają, to ja jestem w Polsce. Natomiast nagrywamy jeszcze w mojej budzie amerykańskiej.
No to nie. No to, czyli jest Pan teraz w Stanach? O.
Nie, teraz jestem w Polsce, kiedy Pan to ogląda.
Okej, ale teraz kiedy nagrywamy?
A kiedy nagrywamy, to jestem w mojej amerykańskiej budzie, tak.
Dobrze. To jak jest Pan w swojej amerykańskiej budzie... to chciałbym porozmawiać o pewnym amerykańskim wydarzeniu, które miało miejsce w ostatnich dniach marca. Rzecz jest tragiczna. Mianowicie doszło tam wtedy do masakry, tak można powiedzieć, w jednej w szkole baptystycznej, w chrześcijańskiej szkole w Nashville w stanie Tennessee, gdzie kobieta 28-letnia, uzbrojona w pistolety maszynowe, wtargnęła do szkoły, zabiła troje uczniów i trzech członków kadry pedagogicznej. No ale problem polega na tym, bo takie przypadki się zdarzają, problem polega na tym, że ona uważała siebie od kilku miesięcy za mężczyznę i wszystko wskazuje na to, że jednym z głównych motywów, przynajmniej tak wynika z jej wcześniejszych wypowiedzi i badania, była chęć dokonania, nie wiem, zemsty, odegrania się na szkole chrześcijańskiej, do której wcześniej chodziła, za to, czy za te wartości, czy za tę tradycyjną naukę mówiącą o tym, że no, mężczyźni są mężczyznami, a kobiety są kobietami. I do tego jeszcze dochodzi kilka dni później, po tym morderstwie, po tej masakrze, Joe Biden ogłosił 31 marca nowe święto, dzień, to się nazywa Dzień Widzialności Osób LGBT. No, wszystko to razem robi wrażenie jakiegoś przerażającego koszmaru. Jak pan tam wytrzymuje w tej Ameryce? To znaczy, rozumiem, że teraz jest pan w Polsce, ale wtedy, kiedy pan jest w Ameryce.
No, jak się w Polsce też się trudno wytrzymuje w momencie, kiedy władza zajmuje się promocją satanizmu. Czy to sekta satanistyczna jest? Bawią się w Pana Boga, tak? Pan Bóg ustalił dwie płci, więcej nie ma. Jeżeli ktoś ma jakąś wadę genetyczną i organizm się nie może zdecydować w lewo czy w prawo, to nadal są dwie płci i organizm się nie może zdecydować, czy bardziej cycki, czy bardziej ptaszek. No ale nadal do wyboru są dwie płci, tak Pan Bóg to ustanowił. Może być jedna uśpiona, a druga ożywiona, wszystko jedno. W głowie możesz mieć pomieszane, mogą ci się różne, ale to znaczy, że jesteś wariatem. Jak masz w głowie inne warianty niż te dwa dane od Pana Boga. Natomiast ta sekta, o której teraz mówimy, to jest sekta transwestytów, przebierańców, pedofilii, tam LGBT i tam cała masa jest, oni Panu to lepiej wytłumaczą, kim oni są, ale transwestyci, tam zboczeńcy ogólnie. Coś mają z klepkami, nie tak? I uważają, że ja jestem wprawdzie facet, ale se pióra w tyłek wsadzę, chcę wyglądać jak kobieta. Okej, świrnięty jesteś, tylko mi tego nie wmuszaj. I teraz mamy do czynienia z sektą satanistyczną, powiedziałem, nie bez powodu. Satanistyczna, oni mogą sami o sobie tak nie mówić, ale ja ją tak oceniam, gdyż to szatan uzurpował sobie prerogatywy boskie. W innych sektach to jest inaczej. Sekta mormońska czy sekta jehowitów nie odbiera Panu Bogu władzy na własną rzecz, tylko źle studiują Pismo Święte, na skróty mówiąc. Natomiast w przypadku satanistów oni uważają, to tak jak szatan, nie będę służył ludziom, bo to są byty podległe. Kiedy on powiedział, że nie będzie służył, to nie mówił, że Panu Bogu nie będzie służył, tylko nie będzie służył pomocą ludziom i się zbuntował. No i oni chcą przejąć władzę nad naturą.
No dobrze, ale...
Stąd w tej sekcie satanistycznej są klimatolodzy, którzy uważają, że będą kontrolować klimat i są osobnicy tacy, którzy uważają, że oni będą swoją płeć kontrolować. Że Pan Bóg mi nie dał płci. Pan Bóg mi tam urodziłem się jako facet, ale teraz będę kobietą, bo ja tak decyduję.
Ale to nie...
To są sataniści. Ale... I w związku z tym, że to są sataniści, to atakują niewiniątka, chrześcijańskie. Chrześcijaństwo im przeszkadza, bo całe chrześcijaństwo mówi, mylisz się. Pan Bóg ci dał płeć i taką masz, jaką ci Pan Bóg dał i nic nie jesteś w stanie z tym zrobić i tego zmienić. I oni przeciwko temu się buntują, uważają, że całe chrześcijaństwo, czy to katolicy, czy baptyści, wszyscy oni są opresyjni wobec mnie, bo oni mi powtarzają prawdę, że płci swojej nie zmienisz za pomocą deklaracji, piór w tyłku, ani jak obetniesz sobie ptaszka, to nadal jesteś facet, tylko z obciętym ptaszkiem.
I tu chcę wejść na chwilę w słowo, bo to, co mnie interesuje, oczywiście Pan tu przedstawił opis tej sekty, tych radykałów, rewolucjonistów i tak dalej, ale dla mnie najbardziej szokującą rzeczą jest to, jak to się stało, że te absolutnie radykalne, sekciarskie, satanistyczne poglądy przeniknęły do centrum życia amerykańskiego. No bo o tym mówimy. Gdyby to było gdzieś tam na marginesie, gdyby to były grupy, które gdzieś się tam, nie wiem, zamknęły na pustyni, otoczyły murem i tam wewnętrzne dokonywały tych wszystkich eksperymentów i tych szaleństw, to oczywiście byłaby to niebezpieczna egzotyka, ale coś z dala jednak od normalnego nurtu życia. To mówimy przecież o wsparciu dla tego typu projektu przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przez najważniejszych polityków demokratycznych. To jest to pytanie, jak to się stało, że to, co gdzieś kiedyś było absolutnie na marginesie z boku, nagle jest w samym centrum życia. Nowe dnie, nowe święta, nowe zaangażowanie, wypowiedzi, proklamacje. Jak to się stało?
To dłuższy wywód by musiał być, jak to się stało.
No dobrze,
stało
się krótszy
po kolei, ale przyspiesza. Mamy listę Epsteina, czyli cała masa ludzi uzależnionych od zboczonego seksu. I to ludzi wysoko postawionych we władzy. Bill Gates, Bill Clinton, całe towarzystwo z wielkimi nazwiskami. Oni uzależniają się. Najpierw może nie wiem od czego, od pornografii, potem stopniowo od rzeczy mocniejszych, jak z każdym uzależnieniem. Na początku jeden joint na miesiąc z okazji zabawy jakiejś, a potem już w żyłę albo w nos ciągniemy trąbkę kokainy czy co tam. Uzależnienie eskaluje zawsze w kierunku coraz gorszego. No i nastąpiło kiedyś małe uzależnienie, a potem eskalacja. Oni chcą zalegalizować pedofilię, przeróżne rzeczy, które sami robią, złe. Joe Biden, czy jest uczestnikiem, nie wiem, natomiast, że jest sługą, to wiemy na pewno. Popatrzmy na jego syna Huntera, pierwszy z brzegu, jak on został wychowany. W porządnym domu katolika, Biden jest katolikiem proaborcyjnym, to bardzo jest ciekawe powiązanie. Znaczy, że nie jest katolikiem, mówiąc krótko. Mimo, że papież Franciszek powiedział, że jest dobrym katolikiem, to papież Franciszek jest za aborcją teraz, świry. No i jak wychował syna Joe Biden? To jest dziwkarz, narkoman Hunter Biden, syn Joe Bidena, o którym Biden do tej pory mówi, że to jest najlepszy i najbardziej inteligentny człowiek, jakiego znam. Na laptopie Huntera Bidena takie zboczone sceny. Facet, który się filmuje na golasa w wannie z prostytutkami, filmuje się na golasa,
jeszcze,
kiedy
ksiąga kreskę.
Ja jestem
Bogiem, z tego co pamiętam, tak? Była taka scena, gdzie on tam krzyczał, że cytując rzekomo swojego ojca, który mówi i przedstawiając siebie, że on jest tak potężny jak Bóg. Więc no, rzeczywiście szaleństwo.
No, sekta satanistyczna, jestem tak potężny jak Bóg i co mi Pan Bóg zrobi? Z takiego środowiska się wywodzi Hunter, z takim środowiskiem jest Joe Biden i cała ta wielka spółka. No i to eskaluje i przyspiesza. Pan się dziwi. Najpiękniejszy projekt w historii świata, Stany Zjednoczone Ameryki, ufundowany na wartościach od Boga płynących. Jak się deklarację niepodległości czyta, czy konstytucję amerykańską, inne dokumenty, wszędzie tam jest wymieniany Pan Bóg jako władza najwyższa. I my delegujemy część swojej wolności władzy i możemy zawsze zabrać. A władza z kolei nam nie może zabrać praw danych nam od Boga. To wszędzie w tej konstrukcji jest. Najpiękniejszy projekt państwa w historii całej ludzkości. Nie było lepszego pomysłu i lepszego państwa. I takie coś jest najbardziej atakowane przez diabły. Mówiąc językiem teologicznym, na książąt Kościoła wysyłani są książęta piekieł. Jeżeli jesteś bardzo święty jak ojciec Pio, to diabeł zwykły do ciebie nie przyjdzie, bo nic ci nie zrobi, tylko wyślą takiego, który cię będzie ciskał po ścianach. Mocniejszego ci przyjdzie. I na Stany Zjednoczone przyszły najgorsze diabły, żeby wykończyć najpiękniejszy i chrześcijański w swoim rycie projekt w historii ludzkości.
A czy to nie jest tak, że Stany Zjednoczone, bo pan mówi, że ja się dziwię, no, nie wiem, czy słowo, ja oczywiście sam mówię, że się dziwię, ale zgadzam się, bo znajduję się w takiej trochę sytuacji, jak ktoś, kto mając gdzieś tam w świadomości, no, mniej więcej w podobnym czasie żeśmy dorastali, mając właśnie w świadomości te Stany Zjednoczone jako taki ideał wolności, prawa, obrony prawa natury, naczytawszy się książek na temat systemu funkcjonowania demokratycznego, równowagi władz, otwartości i tak dalej, nagle jestem od iluś lat z coraz większą taką siłą bombardowany przez informacje, które praktycznie nie miały prawa się pojawić i dlatego mówię o zdziwieniu, mogę mówić o smutku albo o współczuciu, no nie wiem, może o żalu, że ten wielki projekt przeżywa w tej chwili tak straszliwy kryzys. No bo te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, albo te przykłady konkretnych zdarzeń, no to są przykłady z domu wariatów. No, a ten dom wariatów, tych przypadków jest coraz więcej i można mieć wrażenie, że nie ma siły, która potrafi nas przed tym obronić.
Tak, jak Pan Bóg tego nie posprząta, to nie wiem, kto posprząta. I Pan Bóg może nam podeśle, nie wiem, Trumpa i nagle jakieś obudzenie nastąpi, ale to są tak silne uzależnienia od tych złych rzeczy, one chemiczne są również w człowieku. No to jest tak jak wychodzenie z alkoholizmu. Kto miał nieszczęście to przeżyć, że się upodlił i teraz jest gdzieś w AA i liczy te swoje dni, że już 650 dni bez flaszki, to wie, jak trudno z uzależnienia tego typu, bo ono jest psychiczne i chemiczne, cały organizm współpracuje, żeby cię uzależnić. Cały diabeł tam przyszedł, 1000 demonów przyszło do ciebie, żeby cię pogrążyć. To z uzależnień związanych ze sferą seksualną też jest bardzo trudno wyjść. Więc cała Ameryka teraz musiałaby z przeróżnych uzależnień się wyzwolić. To bardzo bolesny, trudny i być może niewykonalny proces. Pan mówi o kryzysie, który przeżywa Ameryka. A bardzo wielu, wspomniany w zeszłym tygodniu Glenn Beck, mówi o upadku Ameryki. No, jeżeli wierzymy w Pana Boga, to musimy wierzyć w to, że rzeczy mają skończony czas istnienia na Ziemi, czyli umierają. Każda roślina umiera, każdy człowiek umiera, każde zwierzę umiera, każda cywilizacja też umiera. I wymarły na naszych, na oczach, na kartach historii, wymarły przeróżne cywilizacje. Wymarły też przeróżne dobre wynalazki, wyparte przez inne, czasami gorsze, ale bardziej wydajne. Więc być może czas Stanów Zjednoczonych tego pięknego projektu się skończył. Były i właśnie obserwujemy śmierć.
Może tak być, chociaż nie życzę im tego, ale pan wspomniał rzeczywiście o tym projekcie amerykańskim. On był zbudowany od samego początku na takim uznaniu istnienia Boga i odwołaniu się do Boga i do prawa naturalnego i tak dalej, ale chcę powiedzieć, że no, w pewnym sensie istniało powiązanie z innym projektem. Mówimy o wieku XVIII, czyli no, z tym, co się nazywa w Europie kolebką demokracji zachodniej, czyli Wielką Brytanią. I mam wrażenie, że w Wielkiej Brytanii ten proces tego szaleństwa postępuje mniej więcej w bardzo podobną stronę i w bardzo podobnym tempie. Ostatnie wydarzenie, powiem szczerze, jak ja o tym przeczytałem, to przeczytałem nawet dwa razy, bo nie mogłem w to uwierzyć. Otóż Parlament Brytyjski ogromną większością głosów przyjął ustawę zakazującą modlitwy w odległości 150 metrów od klinik aborcyjnych, czyli miejsc, gdzie zabija się nienarodzone dzieci. 150 metrów i modlitwa nawet cicha, nawet w głowie. No, to jest po prostu rozwiązanie no właśnie tak chore i tak sprzeczne z tym wszystkim, co się wiązało w naszych głowach, myślę, z pojęciem Zachodu, wartości zachodnich, no, że aż zastanawiam się, jak to skomentować, bo to są czyste Sowiety, to co oni w tej Wielkiej Brytanii wprowadzili.
Tak, przestępstwo myśli. To się zaczęło od takiego przypadku, kiedy kobieta się modliła chyba nie mylę, że kobieta, i podchodzi policjant, mówi, czy pani tu się modli, bo tu nie wolno się modlić. A ona mówi, może w głowie. I za to, to jest przestępstwo teraz, że w głowie nie wolno.
150 metrów.
Tak, ale pan jeszcze używa czegoś, określenia klinika aborcyjna. No, klinika jest do leczenia, natomiast wiadomo, do zabijania ludzi to jest oczywiście obóz koncentracyjny, krematorium. Przeróżne miejsca są do zabijania ludzi. Wyrok śmierci zgodnie z prawem wykonywany, tylko że na życzenie, to tak jak ja bym sobie zażyczył, że proszę wykonać wyrok śmierci, nie wiem na kim, nie lubię go, na Borysie Johnsonie, jego przeciwnik sobie zażyczy i państwo przysyła lekarza, który wykonuje na życzenie jednej osoby matki bez pytania ojca. No więc to z kliniką nie ma nic wspólnego, tylko
Zgoda. No ja użyłem oczywiście określenia.
Nie wiem, ja pana nie atakuję. Kalki. Raczej do słuchaczy mówię, korzystając w tej chwili, Lisicki jest tym, co w teatrze mają? Rekwizytem. O, wypowiedź Lisickiego jest rekwizytem. Już sobie przypomniałem. I teraz, tak, Wielka Brytania się stacza w najgorszą stronę. To jest Sowiecja, że niektórych słów nie można używać. I te za chwilę się definicja zmienia i innych słów nie wolno używać, a tamtych wolno. To wszystko pamiętamy z Sołżenicyna, książek Archipelag Gułag. Z przeróżnych sytuacji opisujących Rosję sowiecką, że za złego słowa użyłeś w kontekście jakiejś osoby i dostajesz wyrok wieloletni tutaj za modlitwę. W kraju, którym Hyde Park, skrzyneczka, na której możesz stanąć i możesz opowiadać różne rzeczy, jakie tylko chcesz i nie będziesz karany. Czyli taka pierwsza figura, że wolność słowa jest wartością i chcemy być może nie wszędzie mówić wszystko, to są miejsca ku temu nieodpowiednie, żeby o niektórych rzeczach mówić, ale w Hyde Parku wyznaczamy takie miejsce, gdzie tam jak przyjdziesz, to możesz wszystko powiedzieć, bo to jest Wielka Brytania, a nie po prostu Wyspy Brytyjskie. No i to się skończyło. Modlić się nie można, swobody religijne, Magna Carta, inne takie obietnice, że państwo nie może wchodzić na teren twojej religii. Ma być ślepe na to, jakie masz wyznanie, jaką masz rasę. Państwo powinno być ślepe.
Dzień dobry. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Ale jeszcze jedna rzecz, bo tak się zastanawiam nad elementem praktycznym, jeśli tak można powiedzieć, tego rozwiązania. No bo 150 metrów, celowo to podkreślam, to jest bardzo, bardzo daleko. W Polsce wprowadzono ustawę mówiącą o tym, że nie wolno handlować alkoholem w odległości 100 metrów od kościoła. No i tam była wtedy wielka debata, że to jest za dużo, że w ten sposób niszczy się restauracje, kawiarnie i tak dalej. Stąd pamiętam tych 100 metrów w Polsce. Ale jak sobie pomyślę, że to jest 150 metrów, teraz wyobraźmy sobie, no, że co, że wokół tego, tych miejsc, tych mordowni, jeśli tak można powiedzieć, to trzeba je jakoś otoczyć, czy wyznaczyć specjalny krąg. Teraz w tym specjalnym okręgu w odległości 150 metrów no, trzeba umieścić, nie wiem, system kontrolny. To muszą być, nie wiem, kamery, to muszą być, nie wiem, drony, to muszą być funkcjonariusze. Teraz pojawi się tam, załóżmy, ktoś, kto chce się pomodlić za te dzieci, które zabijają. No i ten ktoś, nie wiem, no, idzie sobie w milczeniu. No to teraz taką każdą osobę trzeba w zasadzie odpytać, co ona robi. Czy ona myśli, czy ona się modli w myślach, czy ona się nie modli. A teraz potem taka osoba powie, że ona się modliła. To co, ją się potem aresztuje i jak się udowadnia? No przecież to jest tak chore, znaczy w sensie praktycznym to jest...
Ale to nie ma być logiczne. To ma panu pokazać, uważaj, bo jak będziesz podskakiwał, to ci zrobimy krzywdę. No, można sobie wyobrazić całą masę sytuacji, w której ten przepis jest niewykonalny, jeżeli chcielibyśmy być sprawiedliwi w ramach tego przepisu się zamknąć. Czyli to jest przemoc czysta. My arbitralnie decydujemy, czy ci się należy kara, czy nie. Bo gdybym szedł z różańcem i wcale nie chcę się modlić no, przeciw tej klinice, bo przyjechałem wczoraj do Londynu, nawet nie wiem, że ona tam jest. Tylko jak czasem, jak idę ulicą, zmawiam różaniec. Czy pan się modli?
Czyli tak zwane sytuacje,
ale w innej intencji się modlę. Ale jestem za blisko tej kliniki. 150 metrów przekroczę. To w ogóle się o nic nie wolno modlić? Na przykład, żeby nie było pandemii, nie wolno się modlić w ramach tych 150 metrów? No prawdopodobnie tak, bo sataniści nie chcą, żeby się pan w ogóle modlił do Pana Boga. Mordowanie niewiniątek To znamy z kart Pisma Świętego, Biblii i tak dalej. Nieraz to się zdarzyło. W Izraelu były składane w ofierze i tak dalej obrzydliwe rzeczy. I w tej chwili na ołtarzu szatana są składane te niewiniątka. W ofierze diabłu. I oni nie chcą, żeby się pan w ogóle modlił w tej przestrzeni. A co, jeżeli ja mam mieszkanie w tej przestrzeni? Mieszkam 80 metrów od kliniki aborcyjnej. Nie wolno mi wieczorem zmawiać pacierza. Nie mogę się z mamusią umówić na wspólny różaniec, który będziemy recytować i może będzie latem otwarte okno i ktoś usłyszy na ulicy. Jak ten przepis konkretnie, przepisy wykonawcze do paragrafu, jakie są? No moim zdaniem ma się pan w ogóle nie modlić, nie wolno krzyża wywiesić, bo jak z okna pańskiego przez okno widać krzyż i on patrzy na tę klinikę aborcyjną, to już pan jest przestępcą.
No właśnie, bo jeszcze jeden element. Jak mówię, 150 metrów to jest bardzo dużo. Wyobraźmy sobie, że w promieniu z tych 150 metrów jest kaplica albo jest kościół.
Zlikwidować.
To co, tam też?
Zlikwidować. No to jest kult szatana. No to zlikwidować. Tam nie będzie propozycji takiej, czy klinika może w takim razie na piśmie wyrazić zgodę, że w waszym konkretnym przypadku to wy się godzicie łaskawie, żeby się w kościele modlili. To już byłoby nadużycie. Jakim prawem klinika ma się godzić, czy ja się mogę modlić w kościele? Kto tu był pierwszy? Klinika aborcyjna czy kościół z XVIII wieku? No kościół był pierwszy. Co wtedy? Oni nie przemyśleli tych przypisów. To jest ukłon w stronę diabła. A nie przemyślana, logiczna koncepcja, która w ramach prawa ma się trzymać również innych przepisów i nie naruszać innych praw.
Ale niech pan zauważy jedną rzecz, bo w tym, ja o tym wspomniałem, ale to chyba warte jest podkreślenia, że to zostało przyjęte ogromną większością głosów. Znaczy, te wszystkie pytania, bo jak mówię, już pomijając kwestię tego, że no, mówimy o życiu, które jest zabijane w tych miejscach zwanych klinikami, ale pomijając już nawet kwestię, nazwijmy to, moralną, kwestia pragmatyczna, przecież to jest absolutnie absurdalny przepis, który musi, gdyby być, no, gdyby go ktoś chciał zrealizować, musi praktycznie zniszczyć w ogóle jakąkolwiek możliwość życia religijnego, no bo jak no, to w ogóle...
To nie jest absurdalny. No? Z punktu widzenia osób, które chcą zniszczyć życie religijne, tutaj pewnie biją brawo po cichu albo ręce zacierają muzułmanie, bardzo liczni w Londynie. Cieszą się, że chrześcijan troszkę się usunie, bo muzułmanom nikt nie zabroni modlić się w tym miejscu, gwarantuję to panu. W praktyce, gdyby tam przyszedł imam, to policjant by akurat poszedł na inne 150 metrów patrol robić. Więc to jest skierowane przeciwko chrześcijaństwu. Nie ma być ani logiczne, ani sensowne, ani nie ma być niewstydliwe dla posła, który zagłosował. Ja mam takie spostrzeżenie, że kościół wiele razy w swojej historii ocalał tylko i wyłącznie dzięki męczennikom. Gdyby nie męczennicy, to no nasze modlitwy byłyby wielokrotnie mniej skuteczne i byłoby ich za mało. Natomiast krew męczenników powoduje, że Pan Bóg jest mocno bardziej łaskawy. To jest teologia, którą Państwo jak se doczytają, jakiegoś mądrego księdza się dowiedzą, on to ładnymi słowami kościelnymi Państwu opowie.
To opowie tymi słowami, których, bo pierwszy raz tego słowa użył taki chrześcijański teolog Tertulian, to jest przełom II i III wieku po Chrystusie, gdzie mówił o tym, że krew męczenników jest zasiewem nowych wierzących i że to jest najlepsza forma, to jest tak jak rzuca się ziarno. O.
I teraz Pan Jezus dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No i Pan Jezus dał przykład męczeńskiej śmierci na krzyżu, która nas odkupiła. I to jest przykład. Musimy w każdym wieku, w każdym stuleciu, w każdym kryzysie znajdować męczenników. Pandemia w Polsce, kiedy ograniczano nam wiernym dostęp do kościoła, byłaby lżejsza do przejścia, bądź te ograniczenia byłyby niemożliwe, gdybyśmy mieli odważnych księży męczenników na poziomie odwagi kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gdyby księża się postawili, chcesz wyganiać z kościoła, to sam to zrób. Mnie nie wolno. I gdyby byli gotowi na męczeństwo, że w razie czego pójdę siedzieć, ale nie mam zamiaru zamykać kościoła, bo to nie jest twoja jurysdykcja. Ja mam obowiązek być szafarzem sakramentów i nie wolno mnie odmawiać sakramentów, mnie księdzu. Gdybyśmy mieli księży, którzy gotowi są na takie małe męczeństwo, bo nie, to nie był wyrok śmierci, tylko ewentualnie kara finansowa bądź więzienie, to nie byłoby upadku kościoła w pandemii, który nastąpił i coraz mniej ludzi, a jak można przez telewizor, to se w samochodzie puszczę i pojadę na dziwki w tym samym czasie. Kardynał Stefan Wyszyński poszedł na męczeństwo i ocalił polski kościół. Siedział. Nie wiedział, czy w czasach stalinowskich to się działo. Nie wiedział, czy go nie zastrzelą kulką w tył głowy. Więc szedł świadomie na ewentualną śmierć męczeńską. Wcześniej mieliśmy Maksymilian Kolbe. Zupełnie świadomie poszedł do bunkra śmierci. Był męczennikiem, uratował jedno życie. Natomiast zasiew jego, przez całe jego wcześniejsze życie, ten zasiew był dużo większy i na lata do przodu. Popiełuszko. Kolejny przykład. Ludzie wrócili do kościoła dzięki niemu, a dzięki śmierci męczeńskiej przynajmniej na tej jednej mszy pogrzebowej milion ludzi było, czy ile tam. No to są przykłady męczenników. Teraz, gdyby w Anglii się pojawili męczennicy, którzy powiedzą, a ja i tak w ramach mojej wolności obywatelskiej, swobód religijnych, obowiązków, że ja jestem księdzem, a ja zakonnicą, tak, godzę się na karę, na więzienie, a mimo to pójdę pod klinikę aborcyjną i będę się modlił, bo takie moje prawa. Gdyby tacy ludzie się pojawili, to ten przepis musiałby zniknąć. No ale nie ma męczenników.
Nie ma męczenników i już kończąc powiem o innych, znaczy, bo tak jakoś teologicznie nam się teraz ta część rozmowy ułożyła, no to właśnie coś, co jest żywym zaprzeczeniem tych wszystkich męczenników, o których pan mówił, czyli kardynała Wyszyńskiego, Maksymiliana Kolbe czy księdza Popiełuszki, to historia, która jest wstrząsająca, groteskowa, komiczna, farsowna. Mianowicie informacja o tym, że Greta Thunberg zostanie doktorem teologii Uniwersytetu Helsińskiego. No więc teraz będziemy mieli, to jest autorytet teologiczny dla współczesnych chrześcijan. Greta Thunberg. O, co pan o tym?
Nie wiem, w jaki sposób osoba niewierząca może być doktorem nawet honoris causa akurat teologii. Bo to nauka o Bogu, teologia.
No ale ona jest teraz, ona się skupia na obronie Ziemi przed wszystkimi możliwymi złymi rzeczami, czyli tam, nie wiem, zmianami klimatycznymi, ociepleniem.
Nie, ale przed ludźmi. Dalej, no. Ona broni Ziemię przed ludźmi. To gdzie tu do teologii? No pewnie uniwersytet po prostu miał tradycję jakąś i wydział teologiczny i ten wydział się coraz mniej zajmuje czymkolwiek. Nie ma co robić, więc przyznaję doktorat. Nie wiem, czemu skupiamy po raz kolejny uwagę na Grecie Thunberg, która jest osobą nieciekawą, a dziewczynką brzydką.
Okej, to ja panu powiem, dlaczego skupiamy. Dlatego, ponieważ może jest dziewczynką brzydką i osobą nieciekawą, ale to, że Uniwersytet Helsiński wpada na ten pomysł, jest dokładnie, możemy powiedzieć, takim symptomem choroby, która toczy cały zachodni świat. O, i tu możemy
tak,
zakończyć.
To jest kolejny ukłon w stronę szatana. Ukłony, pan wcześniej mówił, że te przepisy i tak dalej, że te ukłony są absurdalne. Każdy ukłon jest absurdalny, jeżeli na niego popatrzymy i na tym polega ukłon. Otóż ukłon głęboki w kościele, wyraz szacunku wobec Pana Boga. Jak patrzymy na to bez wiary, no to facet się zgina w pół w jakim celu? Czy temu drugiemu, kimkolwiek jest Bogu, czy biskupowi, któremu właśnie podajemy kadzidło czy coś i kłaniamy się w tym rycie tradycyjnym trydenckim, głębokie ukłony. Czy to jakiś ma sens w ogóle? Od tego ukłonu, co ja pokazuję wtedy? Uniżenie moje? No to mógłbym to inaczej robić. Ukłon głęboki w stronę sułtana z ucałowaniem butów. Jaki ma sens całowanie butów? Wszystkie ukłony są absurdalne, jeśli chodzi o ich fizyczny wymiar. Natomiast trzeba patrzeć dlatego na wymiar duchowy. I ukłon Uniwersytetu Helsińskiego to jest ukłon duchowy w stronę zła.
I temu ukłonowi, czy tym ukłonom nie będziemy się kłaniać. O, że tak spróbuję zakończyć prawie poetycko.
Tak, brak męczenników. Brak jest odważnych męczenników. Wszyscy coś mamy do stracenia i to jest bardzo zawsze trudne, żeby zostać męczennikiem. Żeby na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos zastosować, to nie wiem, czy oni mieli żony, pierwsza brygada Piłsudskiego, kiedy szli na stos i śpiewali tę piosenkę, czy mieli dziewczyny jakieś, czy mieli coś do stracenia, część z nich miała majątki jakieś ziemskie, no mieli jakieś mamusie, jakieś siostry, jakieś ciotki i oni poszli na stos i wygrali niepodległość dla Polski. To jest akt niebywałej odwagi. I odwagi brakuje, dlatego trzebi się mężczyzn w przyrodzie w tej chwili, męskie postawy, męskie zachowania, odwagi do męczeństwa.
Bardzo ważny wątek o tym, jak trzebi się mężczyzn, musimy porozmawiać, ale następnym razem.
No jednym ze sposobów jest pokazywanie fotografii Grety Thunberg, no bo
Thunberg.
To jest bardzo trudno wyjść, znaczy ożenić się, jak się widzi taką brzydką dziewczynkę. Bye!
Pa.